Nazywam się Magdalena Jagiełło. Wszyscy kojarzą mnie jako dr Magdę, także witaj, nazywam się dr Magda. Jestem endokrynologiem. Pracuję od ponad 20 lat prowadząc pacjentów, od prawie 10 lat prowadzę też media społecznościowe i bloga dr Magda. Wszystko wpisując dr Magda znajdziesz wszystkie moje media i wszystkie informacje, które tam są zapisane, z których możesz sobie korzystać. Jest tam mnóstwo wiedzy, takiej specjalistycznej, ale w bardzo przystępny sposób podanej. A dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć o tym, jak to jest z tym jedzeniem, jak to jest z tą otyłością, jak to jest z tym głodem i apetytem. I też opowiem Ci to w taki prosty sposób. Z czego wynika to, że teraz jest tak dużo osób z nadwagą i otyłością? Przede wszystkim z naszego trybu życia, bo coraz mniej się ruszamy. To jest tak, że wsiadasz może w samochodzie, nawet do samochodu, może już w garażu i potem przejeżdżasz, wysiadasz pod pracą albo w pracy już też może w garażu, wchodzisz do pracy, gdzie siedzisz przy komputerze cały dzień i potem wracasz do domu. Może po drodze robisz zakupy, a może nawet zamawiasz je przez internet, gdzie tam jest ruch. Tego ruchu tak bardzo nie ma właśnie. Druga rzecz jest taka, że żyjemy szybko. Żyjemy szybko, więc nie mamy czasu przygotowywać sobie ładnie zbilansowanych posiłków, zastanawiać się nad tym, czy tam wszystkie makroskładniki są odpowiednie, albo kupujemy szybko gdzieś tam właśnie w pracy, albo w biegu jakaś bułeczka, jakiś fast food. I to jest nieregularnie w przerwach, może między spotkaniami. No, część osób jakby zdecyduje się na pudełka, żeby to zniwelować, ale też niekoniecznie, no, też potem często opowiadają mi pacjenci, że te pudełka piętrzą się w lodówce, bo też nie było kiedy tego zjeść. Czyli jemy nieregularnie, jemy za dużo kalorii, jemy za dużo cukru, produktów przetworzonych i do tego mało się ruszamy. Stąd prosta droga niestety do insulinooporności. Do tego często, coraz częściej w Polsce rozpoznajemy chorobę Hashimoto, niedoczynność tarczycy, autoimmunologiczną chorobę tarczycy, która też nierozpoznana albo nieodpowiednio leczona może spowodować dodatkowo przerost masy ciała. Już nie mówiąc o stresie, który zajadamy często, nie mówiąc o takich sytuacjach napięciowych, że właśnie ratujemy się tym jedzeniem. No nie mówiąc o tym, że jedzenie jest po prostu pod ręką, dostępne, zwłaszcza te rzeczy takie niezdrowe, to przy kasach, w supermarketach, żeby tam jeszcze batonik. Więc my trochę sobie na własne życzenie, trochę sami sobie to robimy. Jeśli chodzi o czynniki ryzyka insulinooporności, to połowa czynników ryzyka, czyli z tej całej kuli, połowa to są obciążenia rodzinne, genetyka, a to wszystko, druga połowa, to jest Twój tryb życia, czyli właśnie Twoja dieta, Twój sposób odżywiania, bo tu mówimy o sposobie odżywiania, to nie jest dieta, na chwilę nie mówimy o diecie takiej z kartki, tylko po prostu o sposobie odżywiania, to jest jakby połowa tej połówki, to jest ćwiartka, a druga ćwiartka to jest aktywność fizyczna. Jeśli tego nie ma, to niestety występuje bardzo duże ryzyko insulinooporności. Insulinooporność to jest sytuacja, która może, a średnio prowadzi w ciągu 10 lat do cukrzycy typu drugiego, do tej cukrzycy, co kiedyś się uważało, i często pacjenci też o tym mówią, cukrzycy wieku starczego, tej nieleczonej insuliną początkowo, tylko dieta, tabletki tej cukrzycy związanej z otyłością i nadwagą. Insulinooporność to jest stan, kiedy tkanki są, Twój organizm, Twoje komórki są mniej wrażliwe na insulinę, w związku z czym trzustka musi produkować jej więcej, żeby przebić się, żeby jakby zorganizować te kalorie, które jej dostarczasz, a insulina jest anabolikiem. Insulina powoduje, jako anabolik, powoduje magazynowanie, czyli z jednej strony no, ona jest potrzebna wtedy, żeby organizm był odżywiony, ale z drugiej strony jest jej za dużo i ona powoduje magazynowanie. Ona robi zapasy tkanki tłuszczowej na gorsze czasy, tylko że te gorsze czasy teraz nie następują. Nie ma tak, że jest głód, że nie ma jedzenia, nie ma co zjeść, wręcz przeciwnie, jest jakby nadmierna podaż jedzenia i kalorii, więc te gorsze czasy nigdy nie nastają. Ta tkanka tłuszczowa narasta i nasila insulinooporność. Szczególnie jest to taka tkanka tutaj tłuszczowa w talii, czyli w rejonie brzucha, ale generalnie w ogóle też w jamie brzusznej. Pojawia się tłuszczenie wątroby, pojawia się tkanka tłuszczowa wszędzie, gdzie tylko da się, że tak powiem, ją upakować. I ta tkanka tłuszczowa już nasila insulinooporność, jeszcze bardziej utrudnia pracę Twojej trzustce, jeszcze bardziej utrudnia pracę, działanie insuliny. wtedy trzustka stara się jakoś to przełamać, przewalczyć, przełamać tą insulinooporność Twojego organizmu i produkuje insuliny więcej. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Czasami to są bardzo wysokie wartości insuliny, na co proponuje się, żeby te parametry insuliny nie były wyższe niż 10, żeby były jednocyfrowe, nawet poniżej 8, a w tym momencie w takiej insulinooporności dużej, no to na co potrafi ta insulina wynosić 100. 300 nawet widziałam przypadki, że ta insulina naczczo była, już nie mówiąc o tym, że po posiłku ona potem wzrastała, natomiast już taki wynik powyżej 10 może być niepokojący, czyli też warto już na taki wynik zwrócić uwagę i zastanowić się, czy tej insulinooporności nie masz, czy stanu przedcukrzycowego nie masz, czy coś już nie dzieje się z Twoim metabolizmem, zwłaszcza jeśli źle się czujesz. W pewnym momencie, jeśli trzustka już jest tak sforsowana, że nie jest w stanie produkować więcej, ona już produkuje, tak jak mówiłam, nie wiem, 100 tej insuliny albo 50 insuliny natczo, ale już i 25 natczo będzie za dużo, bo potem po posiłku będzie na przykład 200, to w którymś momencie ona się zużywa. Ona nie jest w stanie produkować bez końca jeszcze większych ilości insuliny. I wtedy pojawia się niedobór insuliny. Czyli dopóki trzustka dawała sobie radę, to cukier, Twoje poziomy cukru, glukozy we krwi były w normie. Kosztem bardzo dużej pracy trzustki takiej intensywnej, ale trzymały się w normie. Ona była w stanie jeszcze nad tą glukozą zapanować. W tym momencie, jak ona się już tak zużyła, wyprztykała, to niestety oprócz tego, że jest wysoka insulina we krwi, to jest również wysoka glukoza. Czyli to już jest albo stan przedcukrzycowy, czyli nieprawidłowa glikemia, czy nieprawidłowa tolerancja glukozy, albo już cukrzyca. Czyli to jest ten kolejny stan. Trzustka działa, insulinę produkuje, ale nie daje sobie już rady nawet tymi dużymi ilościami insuliny. To jest wtedy ta cukrzyca typu drugiego, jeszcze taka z dużym wydzielaniem insuliny. W pewnym momencie ta trzustka już tak się zużywa, że przestaje produkować tak dużej ilości insuliny, jakby jej praca słabnie i wtedy ta cukrzyca się nasila. Czyli to są te dwa etapy cukrzycy typu drugiego. My byśmy chcieli wyłapać to wszystko wcześniej, wyłapać to w momencie, kiedy masz cukier 101, masz cukier 99, insulinę 11, kiedy coś się zaczyna dopiero dziać. Wtedy możemy zapobiegać, możemy starać się, żeby do tej cukrzycy nie doszło, żeby nie dopuścić do tego, co się dzieje, bo to jest stan, który my możemy odwrócić. I dlatego tak jakby o tym mówię i tak to podkreślam, dlatego że warto to wyłapać, warto się tym zająć i nie doprowadzić do tego, że pojawi się cukrzyca wraz ze wszystkimi swoimi powikłaniami. Więc jeżeli źle się czujesz, jeżeli właśnie pojawia się tkanka tłuszczowa na brzuchu, jeżeli tyjesz, Twoim zdaniem bez powodu nawet, jeżeli masz wzmożony apetyt na słodycze, masz takie sytuacje, że po jedzeniu chcesz słodkiego albo po posiłku idziesz spać, albo masz problem z koncentracją, jak nie zjesz, albo jak długo nie jesz, albo po wysiłku fizycznym pojawiają się problemy z pamięcią, z koncentracją, jakaś senność, jakiś taki wewnętrzny niepokój, może być nawet drżenie rąk, mogą być zasłabnięcia, mogą być bóle głowy, może być to tak jakby osoba, która próbuje odstawić jakąś używkę. To Ty też właśnie tak się czujesz, bo Twój mózg woła zjedz coś, spada Ci cukier, obniża Ci się poziom glukozy, jakby skutkiem, dzieje się to skutkiem wysokiej insuliny, ale już jakby sygnał idzie, mózg chciałby glukozy dostać i będzie dawał Ci takie sygnały. To nie znaczy, że masz w związku z tym zjeść cukru dużo i będzie dobrze, wręcz przeciwnie, ten cukier nasili kolejny strzał wydzielania insuliny. Chodzi o to, żeby się nad tym zastanowić, wyłapać te momenty i zrobić badania. Natomiast jeśli chodzi o to, jak sobie radzić, jak się poratować w tej sytuacji, to oczywiście najlepiej zastanowić się, co do niej doprowadziło. Jeżeli rano zjadłaś owsiankę na wodzie z bananami i może jeszcze z rodzynkami, czyli same węglowodany, bez dodatku białka i tłuszczu, potem jeszcze poszłaś, nie wiem, pobiegać albo długo, długo nic nie jadłaś, jeszcze się może zdenerwowałaś po drodze, to ten cukier rzeczywiście może być już niski. Dlatego, że taki posiłek wywołał duży wyrzut insuliny, ona szybko cukier obniżyła, nie było kolejnych jakby dostaw, było większe spalanie, no bo te czynniki stresowe czy aktywność fizyczna, i on się obniżył. Czyli przede wszystkim trzeba zmienić to, co jesz. Dodaj do tej swojej owsianki, nie wiem, mleko kokosowe, czy jak lubisz, to mleko zwykłe, czy może jogurt, orzechy, ziarna, dodaj tam tłuszczu. Wtedy nie będzie tak dużych wahań cukru, wtedy ten Twój poziom glukozy we krwi będzie podwyższał się powoli i nie tak skokowo i nie aż do takiego poziomu dojdzie, co za tym idzie, też insulina nie będzie tak strzelać po takim posiłku i potem powoli też będzie ta glukoza spadać, czyli będzie w miarę twój poziom glukozy w ten sposób się zachowywał, a nie w ten sposób, czyli tu masz high, tu się czujesz, możesz górę przenosić, ale za chwilę masz taki low, że żałujesz tego high, który przed chwilą wystąpił. Więc chcemy w ten sposób, żeby ta glukoza we krwi wyglądała, jeżeli mogę tak, jakby tak to ująć. Oczywiście, jeśli nie jesz owsianki, ja tak jakby jako przykład podałam owsiankę, to jakby absolutnie nie musisz jej włączać do jadłospisu, możesz zjeść zupełnie coś innego na śniadanie, niech to będzie jajko w jakiejś postaci, niech do tego będzie dużo tych węglowodanów złożonych, czyli warzyw, jakiś dobry rodzaj pieczywa, żytniego razowca kawałek, czy grahamki, niebiała bułka z białej oczyszczonej mąki, która też ma wysoki indeks. Możesz skomponować sobie ten posiłek tak, żeby po nim czuć się dobrze. Czy to znaczy, że też kolejna moda białkowo-tłuszczowe śniadanie to dobre rozwiązanie dla takiej osoby? Nie do końca tak, częściowo. Zależy, co przez te białkowo-tłuszczowe śniadanie rozumiemy. Jeżeli rozumiemy przez to właśnie jajko, nie wiem, czy jakąś kiełbaskę, czy awokado i do tego warzywa, to jak najbardziej tak, dlatego że warzywa są też węglowodanami, czyli to nie jest tak naprawdę takie stricte białkowo-tłuszczowe śniadanie, czyli bekon, kiełbasa i jajecznica i nic więcej, bo to rzeczywiście jest białko z tłuszczem, tylko do tego dochodzą te zdrowe węglowodany, czyli właśnie warzywa, to wtedy to jest fajne śniadanie i po takim śniadaniu będziesz czuć się dobrze. Oczywiście są osoby, które nie lubią bardzo obfitych śniadań albo w ogóle śniadań nie jadają i wtedy próbujemy takim osobom zaproponować na początku w ogóle nowe nawyki, czyli wprowadzenie czegoś niedużego, co są w stanie zaakceptować na takie śniadanie. Rzeczywiście na przykład niesłodki jogurt z ziarnami, czy serek wiejski z jakimś dodatkiem, coś takiego, co jest niedużą porcją, ale nie owoce, nie takie słodzone cukrem, miodem, jakieś granole, nie biała bułeczka, dlatego że to jest pierwszy posiłek, który już w tym momencie rozregulowuje cały twój rytm dnia i po prostu będziesz się źle czuć. Jeśli zauważysz też, że takie śniadanie, o którym mówię, zdecydowanie powoduje, że lepiej się czujesz, lepiej funkcjonujesz, lepiej pracujesz, masz lepszą koncentrację, to też zastanów się, czy tej insulinoporności nie masz. Warto zrobić badania szersze w tym kierunku. Ja zazwyczaj zlecam krzywą obciążenia glukozą, czyli takie 3 punkty glukoza na czoło po godzinie po dwóch od wypicia cukru, takiego roztworu cukru i 3-krotny pomiar insuliny i na tej podstawie ustalam, czy są jakieś dalsze zalecenia, czy to wymaga leków, czy to wymaga takiej lub innej diety, czy ta insulinooporność jest, czy jest stan przedcukrzycowy, można bardzo wiele z tej krzywej wywnioskować. Oczywiście zawsze kluczowa jest dieta, bo bez zmiany nawyków żywieniowych na stałe, to po prostu nie da się z tym odpowiednio zawalczyć. Bardzo ważna jest też aktywność fizyczna, natomiast są też takie sytuacje, że leki lub suplementy dają fajne efekty, że można je włączyć, że trzeba je włączyć czasami. Natomiast to nie jest tak, że to jest taka złota pigułka, że weźmiesz tą pigułkę, czy zrobisz sobie ten zastrzyk i już naprawiasz sobie swój metabolizm. Ty na to pracujesz całe życie. I jakby chcemy, dążymy do tego, żeby ci to ułatwić, żeby tak to sobie wkomponować w rytm dnia, żeby to było dla ciebie naturalne, żebyś jakby samym sposobem odżywiania i trybem życia mógł doprowadzić do tego, żeby się czuć lepiej. A jeżeli będą takie rzeczy jak suplementacja właśnie, czy dieta, suplementacja, czy leki potrzebne, to też, żeby było wiadomo, w którym momencie z tym wejść. Natomiast gdy pacjenci się pytają, jak włączam leki, między innymi metforminę, na ile, czy to na zawsze? Nie, to nie musi być na zawsze. Na zawsze zmieniasz swój rytm życia, swój dzień, swój rytm dnia i im więcej zmienisz, tym mniej potrzebne będą te wszystkie dodatkowe wspomagacze. Czyli stres, sen, aktywność fizyczna, spożywane produkty, częstotliwość posiłków. Tutaj tych czynników jest bardzo dużo, no bo na to składa się twoje życie i ja będę chciała w kolejnych filmach też o tym dokładnie opowiadać. Teraz to bardziej tak zaznaczam ten problem, że jakby to jest złożona sytuacja i ten rytm życia im bardziej będzie taki higieniczny, jak się mówi, albo zdrowy, tym lepiej będziesz się czuć, tym lepiej będziesz wyglądać. tym młodziej i zdrowiej będziesz wyglądać, tym lepiej będzie z koncentracją i z pamięcią, tym lepiej będzie z Twoim metabolizmem, swoją wagą i tym mniejsze będzie ryzyko cukrzycy. Co nie znaczy, że się wzbraniamy przed lekami, jeśli są potrzebne. Oczywiście, że nie. Jestem lekarzem, więc jakby nawet bym nie mogła i nie chciała absolutnie powiedzieć, że leki nie są potrzebne, bo jeżeli są potrzebne, to oczywiście je zalecamy. Natomiast zawsze podkreślam, że ten rytm dnia, czyli to, co ty robisz, to, co dajesz od siebie, jest też ogromnie ważne i to wspomaganie, no nie można wszystkiego zwrócić na leki, na tabletki. Staramy się też po prostu poprawić zdrowie swojego organizmu na co dzień, dlatego że to taki codzienny rytm bardzo dużo daje i zobaczysz, że tak jest. Ja oczywiście też, jak mówiłam, jestem lekarzem, nie dietetykiem, nie będę tutaj układać ci jadłospisów, raczej będę chciała opowiadać o różnych przykładach bardziej, tak jak tutaj o tych śniadaniach, a nie wyliczać ci kaloryczność czy makroskładniki, bo tym się nie zajmuję i tutaj też każdy troszkę jest inny jednak. Natomiast będę chciała też opowiadać o tych wszystkich aspektach, które na to wszystko się składają. Oprócz oczywiście insulinooporności, zaburzeń metabolizmu, na pewno będę poruszać tutaj też o jakby tematykę chorób tarczycy, ale nie wszystko naraz. Dzisiaj o apetycie, wadze, insulinooporności i metabolizmie. Jeśli podobają Ci się moje treści, to zapraszam Cię do polubienia, do zasubskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, będę wiedziała, że to, co robię, podoba Ci się, że chcesz więcej takich treści i da mi to taki strzał energii, żeby nagrywać i przygotowywać dla Ciebie materiały częściej. I zapraszam Cię też na moje pozostałe media, na Instagrama, na Facebooka, na bloga. Tam jest mnóstwo informacji, z których możesz korzystać na już, mnóstwo zapisanych rzeczy, mnóstwo takich prostych, fajnych plansz. Są też moje książki na temat insulinooporności, na temat choroby Hashimoto, także i programy, i kursy, i tego, co staram się robić na co dzień, jest mnóstwo. No i zapraszam Cię tutaj na kolejne nagrania.